Obecnie chciałbym się podzielić z braterstwem takim tematem związanym z dzisiejszymi czasami, w których żyjemy, a tak jak widzimy, że czasy te są bardzo interesujące. Widzimy, że coraz większe trudności przeżywa świat, jak również i każdy z nas osobiście. Lecz coraz bliżej jest błogosławione Królestwo Boże. To jest to najlepsze lekarstwo na wszystkie cierpienia, trudności, doświadczenia, tak nasze, jak również też i całego świata. Wiele znaków obecnie widzimy zbliżającego się tego Królestwa Bożego, a jednym z takich ważnych znaków, wszystkim to jest znane, jest to symboliczne figowe drzewo, to znaczy naród izraelski. My obecnie widzimy, co się dzieje z tym narodem. Wiemy, że on zgromadza się do swojej ojczyzny. Wiemy, że tam się rozbudowuje, że następuje taki rozkwit ekonomiczny, gospodarczy. Ale to jeszcze nie wszystko, co nas interesuje. Bo ja myślę, że nas interesuje najbardziej stosunek tego narodu do Pana Jezusa, do tego obiecanego Mesjasza. Dlatego też ja w obecnej chwili chciałbym się na ten temat z bratem podzielić, a tytuł tego tematu będzie zatwardzenie, a co byłoby przeciwne temu zatwardzeniu, to nie wiedziałem, jakiego użyć słowa. Użyłem zmiękczanie. Nie wiem, czy to będzie odpowiednie do zatwardzenia. Słowa te są wyrażone, tak jak braterstwu wiadomo, w liście do Rzymian w 11 rozdziale, a wiersz 25, gdzie czytamy w naszym tłumaczeniu. Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, żebyście nie byli sami u siebie mądrymi i zatwardzenie z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan. Poprawne tłumaczenie nowe podaje ten tekst w tej formie. Ażebyście nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie, chcę wam, bracia, odsłonić tą tajemnicę, że zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Katolickie natomiast tłumaczenie oddaje ten końcowy tekst w ten sposób, nie że gdy poganie w pełni wejdą, ale gdy wejdą do kościoła wszyscy poganie. I komentarz do tego tekstu podaje, że kiedy cały świat będzie nawrócony na wiarę chrześcijańską, wtedy to zatwardzenie od tego narodu będzie odjęte. Ja myślę, że takie zrozumienie tego tekstu, to zdaje się, że nigdy by się nie wypełniło. Że cały świat pogański, żeby mógł być nawrócony na wiarę chrześcijańską, a wiemy, że takie usiłowania tego kościoła katolickiego i innego są. My rozumiemy, że zupełność pogan to ma wejść do tej liczby 144 tysiące. Tak jak w Słowie Bożym znajdujemy, że Kościół ma składać się ze 144 tysięcy. Że ta liczba jest dosłowna. Potwierdzeniem tego byłyby słowa Pana Jezusa, że nie bój się o maluczkie statko. Więc to nie może być jakaś wielka, milionowa rzesza, ale te 144 tysiące maluczkie statko. W 11 rozdziale, jak możemy zauważyć, apostoł Paweł wykazuje wielką mądrość w boskim postępowaniu, że Bóg wykorzystuje wszelkie okoliczności, tak dobre, jak i złe, na korzyść swego planu. I przeczytajmy na przykład słowa 11-12 wierszu. Apostoł Paweł pisze, mówię tedy, a zaś się potknęli, aby padli, mówi to o narodzie żydowskim, nie daj tego Boże, ale przez ich upadek doszło zbawienie pogan, aby je do zawiści przywiódł. A ponieważ upadek ich jest bogactwem świata, bo dlatego, że oni ukrzyżowali Pana Jezusa, to Pan Jezus umarł za wszystkich ludzi, odkupił wszystkich ludzi, a umniejszenie ich bogactwem pogan, że nie było tej kompletnej liczby z narodu żydowskiego, to Bóg sobie dobrał z pogan. I tutaj apostoł Paweł wykazuje, że Bóg wszelką okoliczność, nawet nieprzyjazną, a On wykorzystuje na swoje dobro. Tak jak czytamy w psalmie 76, że i gniew człowieczy chwalić się musi, a poprawne podaje, że gniew człowieczy przyczynia ci sławy. Dlatego też kończąc te wywody, apostoł Paweł zakończa ten jakoby rozdział i mówi tak: bo jako i wy niekiedy nie wierzyliście Bogu, ale teraz dostąpiliście miłosierdzia dla ich niedowiarstwa, tak i oni teraz stali się nieposłusznymi, aby dla miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili. Albowiem zamknął je Bóg wszystkie w niedowiarstwo, aby się nad wszystkimi zmiłował. Właśnie, że to, że Żydzi okazali brak wiary, że nie przyjęli Pana Jezusa jako obiecanego Mesjasza, to jaka korzyść jest dla pogan, że wszyscy poganie najpierw do kościoła, a potem wszyscy poganie będą zbawieni. Dlatego też apostoł Paweł, rozumując tak, to pisze tak o głębokości, bogactwa, mądrości i znajomości Bożej, jako są niewybadane sądy Jego, jako niedoścignione drogi Jego. Jak to dobrze, jaka to wielka łaska, że właśnie my znamy takiego Boga, a On jest do tego naszym Ojcem. Dlatego też z jakim zaufaniem powinniśmy właśnie żyć i odnosić się do Niego. Apostoł Paweł podaje, że zatwardzenie przyszło na część Izraela. Zatwardzenie, czego zatwardzenie? Zdaje się, że nasuwa nam się myśl, że nic innego jak zatwardzenie serca. Bo czytamy takie słowa w proroctwie Izajasza, 6 rozdział, a 9 i 10 wiersz. Tak było powiedziane do Izajasza. Idź, a powiedz ludowi temu, słuchajcie słuchając, a nie rozumiejcie, a widząc patrzajcie, a nie poznawajcie. Zatwardź serce ludu tego. Więc chodzi o zatwardzenie serca. Inne tłumaczenie podaje zaślepienie. To znaczy, że oczy ich wyrozumienia zostały jakoby zasłonięte, zostały też zaślepione. Ale ja myślę, że to ma łączność jedno z drugim. Że wzrok chrześcijanina, wzrok wierzącego zależy od serca. Pan Jezus powiedział: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. To można zastosować do przyszłości, jak również i do teraźniejszości. Że kto jest czystego serca, to jest dobrego serca, to ten oczami wyrozumienia będzie Boga oglądał. Taki będzie miał właśnie odpowiednią znajomość. Zatwardzenie. Co znaczy słowo to zatwardzenie? Więc słownik podaje: niepozwalający się zmienić, nieprzekonany, zawzięty, uparty. Odnośnie czego oni byli zatwardzeni? Byli zatwardzeni, zdaje się, odnośnie osoby Pana Jezusa. Że przyszedł ten, którego oni oczekiwali, ale oni go nie rozpoznali, oni go nie przyjęli. Zatwardzili swoje serce. I dlatego też w takim stanie serca oni się znajdowali. I Pan Jezus, kończąc swoją misję, to tak się wyraził do nich: przetoż oto ja posyłam do was proroci i mędrce i nauczone w piśmie, a niektóre z nich zabijecie i ukrzyżujecie, a niektóre z nich ubiczujecie w bóźnicach waszych i będziecie je prześladować od miasta do miasta. Drodzy braterstwo, zwróćmy uwagę tutaj na to wyrażenie, że Bóg nie wysyłał ludzi zwykłych, ludzi prostych, ludzi pospolitych do tego narodu, którzy by nie umieli przekonać tego narodu. Ale Pan Jezus mówi tak, że posyłam do was proroci i mędrce i nauczone w piśmie, a jak oni przekonali was, nie przekonali. Niektóre z nich ubiczujecie w buźnicach waszych i będziecie je prześladować od miasta do miasta. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroci i które kamienujesz te, którzy do ciebie byli posłani. Ilekroć chciałem zgromadzić was, dzieci twoje, jako zgromadza kokosz kurczęta swoje, a nie chcieliście. To był naród uparty, zawzięty, a zarazem też i wyniosły. Zachodziłoby znowu pytanie, co się przyczyniło do takiego zatwardzenia? Kto ich zatwardził? W tym samym rozdziale, w 11 rozdziale, czytamy od wierszu 7. Cóż wtedy, czego Izrael szuka, tego nie dostąpił, ale wybrani dostąpili, a inni zatwardzeni są. Jako napisano, dał im Bóg ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli i uszy, aby nie słyszeli aż do dnia dzisiejszego. Więc to zatwardzenie od kogo przyszło? Apostoł Paweł podaje, powołując się na proroctwo, że dał im kto? Bóg. Dał im Bóg ducha twardego snu. A tak jak żeśmy odczytali sobie w proroctwie Izajasza, było powiedziane do Izajasza, zatwardź serce ludu tego. Miał takie polecenie. On to miał wykonać. I teraz jak to zrozumieć? Jak pogodzić to? Czyż Bóg może doprowadzać kogoś do czego złego? Przecież twarde serce to jest niedobre serce. A teraz było powiedziane, że to Bóg zatwardził ich serce. Czy Bóg może czynić coś niedoskonałego? Czy coś złego? Apostoł Jakub mówi, że Bóg nikogo nie kusi, ani sam też nie może być kuszony we złem. Jak byśmy to wytłumaczyli? Że to jest przypisane Bogu. Zdaje się, mamy znowu takie zapisane wydarzenie, gdzie podobne określenie jest użyte. Braterstwo sobie przypominają, że kiedy naród izraelski miał być wyprowadzony z niewoli egipskiej, był posłany Mojżesz, były zesłane plagi na ten naród, na Egipt, na Faraona. Jest powiedziane w dwóch miejscach, że kiedy była użyta pewna plaga, kiedy był rozsypany popiół, a potem Farao zmiękł i prosił Boga, żeby ta plaga była od niego odjęta. Jest napisane druga Księga Mojżeszowa 9:12. I zatwardził Pan serce faraonowe. Podobne określenie czytamy w 10 rozdziale wierszu 20. I zatwardził Pan serce faraonowe. Jak to Pan mógł zatwardzić serce faraonowe? Ja przypuszczam, że braterstwo może znają to tłumaczenie. Właśnie, że dobroć Boża, miłosierdzie Boże zatwardziło serce faraonowe. Bo gdyby Bóg nie poluzował jakoby, nie zwolnił z tej plagi, to przy jednej pladze, gdyby ona długi czas trwała, to faraon by wypuścił. Ale że Bóg był miłosierny, że teraz na prośbę Mojżesza odeszła ta plaga. A jak odeszła, no to wtedy faraon myśli sobie, to już nie wypuszczę. I boska dobroć i boskie miłosierdzie zatwardziło faraona. Podobnie jest, zdaje się, z narodem żydowskim. Że właśnie też naród żydowski został w ten sposób zatwardzony. Tak jak czytamy właśnie w tym 11 rozdziale dalsze słowa apostoła Pawła. Pisze on tak. A Dawid mówi, niechaj im będzie stół ich sidłem i ułowieniem i odtrąceniem i odpłatą. Niech zaćmione będą oczy ich, aby nie widzieli, a grzbietu ich zawsze na chwilę. Paweł, przytaczając słowa Dawida, to pisze tak, niechaj im będzie stół sidłem. Jaki stół? Stół jest zawsze symbolem jakiegoś pokarmu. A jaki pokarm miał naród żydowski? Że ten stół tego pokarmu dla narodu żydowskiego, to miał się stać dla nich sidłem. Wiemy, że naród żydowski był narodem wybranym. I on miał szczególne od Boga obietnice. Ten naród był wyróżniony. Czytamy w liście do Rzymian w 3 rozdziale, a wierszu 12. Czemże tedy zacniejszy Żyd, a co pożytek z obrzeski? Apostoł odpowiada sam, wielki z każdej miary, albowiem im były zwierzone wyroki Boże. A w 9 rozdziale, wierszu 4 czytamy, albowiem ich jest synostwo i chwała, przymierze i zakonu danie i obietnice. Więc oni mieli obfity stół boskiej łaski, boskich obietnic, boskiego błogosławieństwa. I apostoł Paweł podaje, że ten stół boskich obietnic stał się dla nich sidłem. W jakim znaczeniu sidłem? Że on ich jakoby w sidło wprowadził, że zamiast wprowadzić błogosławieństwa dla tego narodu, to on ten naród wyniósł. Ten naród stał się pysznym, stał się zarozumiałym, wysoko o siebie rozumiejącym. Taki komentarz jest właśnie w jednym artykule Straży do tego tekstu. Żydzi, będąc wyróżnieni przez Boga, stali się wyniosłymi i pewnymi siebie. Mówili, mamy ojca Abrahama i jego obietnice nam się należą i Bóg musi je nam wypełnić. Dlaczego? Bo Bóg przecież uczynił przysięgę, że Abraham będzie miał nasienie, a przez to nasienie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Z tego powodu Żydzi obserwowali tylko pisma mówiące o chwale, zaszczytach, panowaniu, a ignorowali mówiące o cierpieniach i śmierci Mesjasza i o swoim rozproszeniu. Więc proroctwa nie mówiły, które odnoszą się do pierwszego przyjścia, które odnoszą się do którego przyjścia. A Żydzi obserwowali więcej jakie proroctwa. Do pierwszego przyjścia czy do drugiego? Do drugiego, które mówiły o chwale, o wywyższeniu, o panowaniu. To im bardziej odpowiadało i to zarazem właśnie ten naród wynosiło. Takim sposobem ich stół stał się im sidłem. I to do dziś. Ich wyniosłe serce, opierając się na pochlebnych dla nich obietnicach, stało się powodem zaślepienia. I dlatego też, tak jak czytamy w proroctwie Izajaszowym w 53 rozdziale o naszym Panu. Któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię pańskie komu jest objawione? Bo wyrósł jako latorostka przed nim, jako korzeń ziemi suchej, nie mając kształtu ani piękności. I widzieliśmy go, ale nic nie było widzieć, czego byśmy go żądać mieli. Więc to nie był taki Mesjasz, jakiego oni oczekiwali. I dlatego też oni odrzucili właśnie takiego Mesjasza. Dlatego też można zauważyć, że właśnie wyniosłość, pycha jest ślepa na słuszne argumenty. Bo wiele argumentów Pan Jezus przedstawił. Wiele temu narodowi cudów uczynił. A to nic nie przekonywało ten naród, że Pan Jezus jest obiecany Mesjaszem. Szczególnie możemy zauważyć, gdy takie argumenty przychodzą od osoby niżej stojącej. A według nich Pan Jezus był takim. Bo czyż nie powiedzieli, Izali to nie jest czyj syn? Syn cieśli. I on teraz będzie nas nauczał, będzie nas przekonywał, że On jest tym obiecanym Mesjaszem? Nie, to dla nich nie przekonywało. Dlatego szukali różnych sposobów, ażeby Pana Jezusa znieważyć, ośmieszyć, a następnie też, żeby zniszczyć. To działo się podczas życia Pana Jezusa, a kiedy Pan Jezus umarł, to właśnie usnuto taką historię o Panu Jezusie i ta historia jest w Talmudzie rabinów. Talmud jest to zbiór pism rabinów. I tak o nim jest napisano, że Jezus był nieślubnym dzieckiem Marii i rzymskiego żołnierza imieniem Pandora, kacerzem, który czarami uwiódł Izraela. Dlatego tak oni myśleli przez długie wieki. A jeszcze do takiego myślenia przyczyniało się prześladowanie chrześcijan. Oni prześladowali Żydów. Więc Żydzi sobie tak tłumaczyli. Jeżeli chrześcijanie przyjęli Pana Jezusa i nas prześladują, to jak dobrze można myśleć o Panu Jezusie? Chyba nie. I dlatego to ich tym bardziej utwierdzało, że Pan Jezus nie mógł być tym obiecanym Mesjaszem. Dlatego też dla nas może w tym się kryć też pewna lekcja i przestroga. My też mamy stół. Tak jak powiedziane było przez naszego Pana, że Pan Jezus, gdy przyjdzie, to się przepasze, posadzi za stół i będzie nam służył. Ten stół, to wiemy, że to są też kosztowne, piękne prawdy, które zostały wyprowadzone podczas której obecności naszego Pana. To jest tak piękna prawda, że żadne wyznanie, tak możemy powiedzieć szczerze, nie może mieć takiej znajomości, takiej wiedzy, jaką my dzięki Bogu właśnie mamy. I dlatego też dobrze byłoby sobie też stawić pytanie, jak i usposobienie wywarła na nas ta prawda. Czy czasami też nie jak na Żydów, że zamiast uczynić ich pokornymi, świętobliwymi, to raczej ich bardziej jeszcze zatwardziło. Dlatego też właśnie, żebyśmy też skontrolowali z siebie i starali się przynieść też odpowiedni owoc. Bo tak zdaje się czasami też bywa, że nawet kto ma z braterstwa, rzadko się to zdarza, kto ma wyższe wykształcenie, to jakoś inaczej o sobie myśli. A nawet i wyższe zrozumienie w prawdzie, to często doprowadza do takiego stanu, że bracia jakoś się odseperują, już nie mają takiego kontaktu, nie mają takiego zbliżenia do tych niższych braci. A raczej to powinno być przeciwnie. Apostoł Paweł daje taką radę w liście do Rzymian w 12 a 16, że wysoko o sobie nie rozumiejąc, ale się do niskich nakłaniając. Pan Jezus miał najwyższe wyrozumienie, a wiemy, że w towarzystwie Jego to kto był? To byli rybacy, to byli celnicy, to byli grzesznicy. On się ich nie wstydził. On patrzył na coś głębszego, na ich serca i On uważał, że z takich ludzi może mieć najlepszych przyjaciół. My też powinniśmy podobnie patrzeć, podobnie też o sobie myśleć. Nie wysokie wyrozumienie, nie że znamy objawienie, że znamy proroctwa, to już jesteśmy czymś większymi w oczach Bożych. Raczej to nie, bo Bóg na to nie patrzy. Bóg patrzy właśnie na serce. Dlatego też, będąc o sobie małego zrozumienia, to nie powinniśmy ani gardzić, ani unikać właśnie braćmi, siostrami niższego też stanu. Więc tak jak wspomniałem, Żydzi przez długi okres czasu, oni na punkcie Pana Jezusa byli zatwardzeni, że nie chcieli uważać Go właśnie za tego obiecanego Mesjasza. Ale pewne zmiany zaczęły w tym narodzie występować już w XII, XVII i XVIII wieku. I takimi informacjami chciałem się z braterstwem podzielić. Pewne zmiany w myśleniu można było jednak zauważyć już w XII wieku. Wielki myśliciel żydowski Mojżesz Maimonides widział w Chrystusie poprzednika Mesjasza Króla. W XVII wieku filozof Baruch Spinoza określił Nazarejczyka mianem wielkiego, szlachetnego proroka. A rabbi Jakub Emden w XVIII wieku nauczał o zasługach, jakie miał założyciel chrześcijaństwa dla pogan i Żydów. Dla pogan, że oddalił ich od bałwochwalstwa i zbliżył do prawdziwego Boga, a dla Żydów, że umocnił ich w naukach Mojżesza. Następnie w XIX wieku, co się działo w tym narodzie? W XIX wieku powstał w narodzie żydowskim charakterystyczny proces rozdzielczy na dwie klasy. Prawowiernych, tak znaczy ortodoksyjnych, i nieprawowiernych. Prawowierni nadal trzymają się obietnic Boga i mają nadzieję, że wkrótce przyjdzie łaska dla Syłonu, a nieprawowierni stracili wiarę w osobowość Boga i w obietnice dane Abrahamowi. Nie oczekują przyjścia Mesjasza, a uważają, że naród żydowski jest tym Mesjaszem, który obecnie cierpi i on zreformuje świat. Składają się oni przeważnie z ludzi bogatych, uczonych i wpływowych. Ale co jeszcze miało miejsce w XIX wieku? W XIX wieku w Rosji, na południu, powstał znamienny ruch pod przewództwem Żyda Józefa Rabinowicza, kupca, prawnika, cieszącego się dobrą opinią wśród rodaków. Zaczął samodzielnie studiować Nowy Testament w łączności ze Starym Testamentem i doszedł do przekonania, że naród żydowski popełnił wielką omyłkę, odrzucając Chrystusa, gdyż on wypełnił proroctwa Starego Testamentu, że Chrystus głosił szczytne zasady i że on doprowadzi Żydów do ostatecznego, chwalebnego celu. Na skutek tego tysiące Żydów przyjęło Chrystusa za swego Mesjasza. Wypowiedział on znamienne słowa, że klucz do Ziemi Świętej spoczywa w rękach naszego brata Jezusa. I teraz obecnie, tak jak braterstwo, są świadomi, że wielka ilość Żydów emigruje do Izraela. I wśród Żydów, właśnie tych, znajdują się ci, którzy przyjęli Pana Jezusa. Bardzo możliwe, że oni tam pewną pracę będą prowadzić. Ale najwięcej może, co się stało w tym narodzie żydowskim, to się stało od powstania państwa Izrael w 1948 roku. Właśnie powstanie tego państwa wytworzyło dogodną sytuację do zastanowienia się nad osobą Galilejczyka. Pisarz żydowski Pichasa Lapide wydał książkę pod tytułem Czyż to nie jest syn Józefa? Tak, podpowiada Szalom ben Chorym. To ten nasz brat Jezus, który dla nas był martwy, a teraz staje się żywy. Nauczyciel z Nazaretu przestał już być zgorszeniem dla Żydów. Stał się im bratem i nie tylko dlatego, że urodziła go matka Żydówka, ale stał się im bratem w wierze ojców. W opisie jego nie ma nic, co by mogło wzburzyć współczesnych Żydów. W niczym nie przekraczał prawa mojżeszowego, a jedynie jego uczniowie przekraczali prawo, gdy łuskali w sabat kłosy, nie przestrzegali postów czy obmyć rytualnych. Mistrz nie naruszał sabatu, gdyż gdy uzdrawiał, to nie czynił nic fizycznie, lecz za pomocą słowa, a to było dopuszczalne. A zatem kto jest odpowiedzialny za śmierć tego pobożnego Żyda? W przewodniczący obecny Sądu Najwyższego Izraela, Chaim Cichon, dokonał analizy Ewangelii i stwierdził, że w świetle ówczesnego prawa podsądny Jezus nie jest winny zarzucanego mu bluźnierstwa. Proces był przeprowadzony według prawa rzymskiego, a wyrok wskazujący wydany był, jakbyśmy to dziś powiedzieli, za przestępstwo polityczne. Rehabilitacji Jezusa podjął się także Shalom Ben-Horim w książce wydanej przez siebie pod tytułem Brat Jezusa. Przedstawia go całkowicie oddanego Bogu, a dowodem jego wielkości jest śmierć męczeńska. Jak wszyscy poprzedni wielcy mężowie Starego Testamentu, tak i on chce być bezkompromisowo wierny Bogu. I z tego powodu musiał się narazić Żydom, podobnie jak to było z Mojżeszem. Tak oto Jezus staje się chlubą obecnie judaizmu. Judaizmu, który nie chce się go zrzec na rzecz chrześcijaństwa. Staje się on drogowskazem na niezbadanych ścieżkach Bożych. On wypełnił tajemniczy, święty zamysł Boży, przyprowadzając Boga, pogan do Boga. Żyje on nie tylko w swoim kościele, ale i w swoim narodzie, jako doskonałe jego ucieleśnienie. Centralny Żyd, tak nazywa go Martin Buber, skupia w sobie szlachetność i nędzę narodu wybranego. Wiszący na krzyżu Jezus jest uosobieniem cierpiącego całego narodu izraelskiego. Symbolizuje całą jego społeczność, biczowaną, przybijaną do krzyża nienawiści antysemityzmu, a swym zmartwychwstaniem głosi prawdę, że męczeństwo nie jest ostatnim słowem Boga. Jak po Golgocie nastał poranek zmartwychwstania, radosne alleluja, życie, tak po okresie zakłady i powstania państwa Izrael zabrzmiało podobne alleluja. Jezus, tak jak naród, umarł, aby żyć. Po wielu wiekach nieobecności powrócił Jezus do Żydów. Został włączony w szeregi świętych mężów. Pozostał jednak tylko jednym spośród wielu sług Bożych, troszczący się o chwałę Bożą i o dolę współbraci. Nasza chrześcijańska wiara w boskość Jezusa jest dla Żydów nadal absolutnie nie do przyjęcia. No inna jest sprawa, że nominalne chrześcijaństwo uznaje Pana Jezusa jako drugą osobę Trójcy Świętej, że On właśnie też był Bogiem, więc to dla Żydów nie jest do przyjęcia. Ale wiemy na podstawie Słowa Bożego, że Pan Jezus, On był Synem Bożym. Ale tego naród żydowski jeszcze nie jest zdolny przyjąć. Jeszcze na tym punkcie właśnie jest zatwardzony. Więc taka praca prowadzona jest w narodzie żydowskim. Ale inna praca też na dość dużą skalę prowadzona właśnie jest w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Ja będąc kiedyś w Stanach Zjednoczonych, jedna siostra przekazała mi, to było parę lat temu, ale to jeszcze nic nie straciło na aktualności. I tutaj tylko, że ta ulotka jest w języku angielskim. Kto zna język angielski, może to przetłumaczy. Co tam pisze? No. Brat Czapla chyba zna język. No. W każdym razie jest tutaj mowa, że to jest organizacja. Jest to ruch pod nazwą Żydzi Jezusa. I właśnie oni wydali taką ulotkę. I oni pracują wśród narodu żydowskiego w Ameryce. Pracują, głoszą. Teraz ostatnio, tak jak byłem, więc mają specjalną radiostację i nadają programy, szczególnie do narodu żydowskiego, że Pan Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem. I tutaj w tej broszurce, w tej jakoby ulotce są zadane pewne pytania właśnie do tych przedstawicieli tego ruchu. Może niektóre z braterstw odczytam. zadawano nam często pytania, kim jesteśmy, w co wierzymy i co zamierzamy czynić. Dużo się mówi o Żydach dla Jezusa, lecz mało mówią oni sami o sobie. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na zadawane im pytania. Przekazujemy to wam w celu wyjaśnienia, o czym głosimy, i aby lepiej zrozumieć, kim są Żydzi i kim są chrześcijanie. Chcemy wyrazić naszą wdzięczność tym, którzy właśnie udostępnili nam te rubryki. Pierwsze pytanie, właściwie kim są Żydzi dla Jezusa? Odpowiedź, jesteśmy grupą ludzi, która wierzy, że Jezus jest Mesjaszem Izraela. Wierzymy, że Stary i Nowy Testament są prawdziwe. Wierzymy w jednego prawdziwego Boga i że Bóg Ojciec jest całkiem objawiony w Jezusie Chrystusie. Dalej wierzymy, że Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest tym Bogiem, który uczynił nas Żydami. Dlatego jesteśmy Żydami Jezusowymi. Żaden z uczniów Chrystusa nie wyrzekł się swej narodowości. Będąc Żydami, oni byli przekonani, że On był obiecanym Mesjaszem Izraela i pozostawili wiele tekstów w Piśmie Świętym usprawiedliwiającym takie zapatrywanie. Następnie, czy dużo jest Żydów właśnie w tym ruchu dla Jezusa? Jeżeli użyjemy terminu Żydzi dla Chrystusa, znajdziemy, że ich jest całkiem sporo w Ameryce. Czasami nazywamy się hebrajskimi chrześcijaninami lub mesjanistycznymi Żydami albo chrześcijańskimi Żydami. Szacujemy naszą liczbę w granicach od 30 do 100 tysięcy osób. Ale to było parę lat temu, a zdaje się, że obecnie ta grupa została powiększona. Skąd bierzecie pieniądze na swoją pracę? Żydzi dla Jezusa nie mają poparcia ze strony żadnego kościoła czy fundacji. Przyjmujemy datki od ludzi, którzy wierzą tak jak my. I wiele z tych wkładów jest w rezultacie modlitw. Największy wkład pochodzi od Żydów, którzy poznali Jezusa, lecz otrzymujemy także dużo od chrześcijan w ogóle. Sumy, które otrzymujemy za koncerty muzyczne, przemowy i przedstawienia teatralne, stanowią zasób pieniędzy, który pozwala nam wykonywać naszą pracę i drukować literaturę. Jeżeli Jezus jest Mesjaszem Izraela, dlaczego rabini tego nie uznają? To też jest bardzo ciekawe pytanie. Studia rabinów nad chrystianizmem są oparte na przeświadczeniu, że Chrystus nie jest Mesjaszem, że Nowy Testament nie jest natchnionym Słowem Bożym w tym znaczeniu jak pięcioksiąg Mojżesza. Gdyby rabin przyjął Chrystusa, kto pozwoliłby mu zostać rabinem? W ten sposób popełniłby zawodowe samobójstwo. Sedno sprawy leży w tym, że zastrzegano, by nigdy nawet nie brać pod uwagę możliwości, że Jezus mógłby być Mesjaszem Izraela. A teraz, jakie dowody was przekonały? Właśnie ze Słowa Bożego. Co to są za dowody? Jakie to są teksty? Podają oni, co ich przekonało, że było przecież przepowiedziane, że Mesjasz miał się narodzić z pokolenia judzkiego. Tak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej. I w liście do Żydów jest odpowiedź na to. Ludzie, że miał się narodzić Mesjasz w Betlejem. I tak też się stało. Że Mesjasz miał umrzeć za grzechy swego narodu. I tak też się stało. Że miał być potomkiem Dawida. I tak też się stało. Że miał umrzeć na krzyżu. I tak też się stało. Że miał wjechać jako Mesjasz do Jerozolimy. Proroctwo Zachariasza. Ja tu nie czytam. I tak też się stało. Że proroctwo Daniela mówi o czasie jego przyjścia. I tak też się stało. Więc jak? Jest wiele dowodów na to. Dla tych, którzy chcą, którzy usiłują, że oni w Panu Jezusie mogą rozpoznać tego obiecanego Mesjasza. Dlatego też podają na końcu nasze koszulki, z napisem Żydzi Jezusowi, oznaczając na tle przyjść, gdzie rozdajemy naszą literaturę. Oni w przyjściach to robią. Miliony egzemplarzy literatury są oczywiście dostarczane mieszkańcom. Przywołujemy na uwagę naszymi publicznymi zebraniami oraz teatralnymi pokazami. Więc taka praca właśnie na całym świecie, a tak samo też i w narodzie żydowskim jest ona prowadzona. I dlatego też możemy powiedzieć, że powoli, stopniowo następuje to zmiękczanie. Że następuje uprzedzenie do Pana Jezusa. Oni, tak jak odczytywałem, w swoich książkach podają, już się nie wstydzą Pana Jezusa. Uważają go bardzo zacnego brata. Coś podobnie też jak Mojżesza. Ale tak jak odczytałem, że jeszcze jest im daleko, ażeby w Panu Jezusie uznali tego Syna Bożego. I na pewno to nie przyjdzie to dość szybko. 80% podobno Żydów jest jeszcze ateistów. Najpierw trzeba, żeby w tym narodzie utwierdzić prawdziwą wiarę w osobowość Boga. W te obietnice dane Abrahamowi. I zapewne, że to uczyni ucisk jak u Boga. Tak jak jest powiedziane w proroctwie Ezechiela w 38 rozdziale, że właśnie kiedy przyjdzie ten ucisk na Jakuba, tam kiedy Bóg okaże swoją moc, jest powiedziane, wtedy się uczyni wielmożnym i wtedy się uczyni znajomym przed oczyma wszystkich narodów. Tam przyjdzie prawdziwa wiara w ten naród. Ale czy tam jeszcze rozpoznają naszego Pana jako obiecanego Mesjasza? Co się może do tego przyczynić? Czy chrześcijaństwo się przyczyni? Raz, że ono nie ma prawdziwego zrozumienia co do osoby Pana Jezusa. A drugie, wierzymy, że Babilon już upadnie. I dlatego też bardzo możliwe, że jedynie prorocy Starego Testamentu, tak jak Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz, Dawid, którzy oni prorokowali, oni opowiadali o Panu Jezusie, jaki to miał być, gdzie się miał narodzić, co on miał czynić, oni gdy powstaną, oni przekonani będą sami, że Pan Jezus był tym obiecanym Mesjaszem. Szczególnie, że w tym czasie będzie Kościół uwielbiony. A jest powiedziane, że skąd wyjdzie? Z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu. Uwielbiony Kościół, on właśnie też przyczyni się do tego, że cały naród izraelski pozna Pana Jezusa. Wtedy tak jest powiedziane, że będą płakać, jako płaczą nad jednorodzonym. Będą płakać nad tym właśnie też, którego przewodli. Tego też to są może już późniejsze czasy. Ale drodzy braterstwo, to co ja chciałem się podzielić z wami, to są też już ważne rzeczy. One nam coś też mówią, że Królestwo Boże już jest niedaleko. Dlatego też chociaż przechodzimy różne doświadczenia, różne cierpienia, wspominajmy sobie, że Królestwo Boże już jest we drzwiach. Tak jak powiedział to apostoł Paweł w liście do Żydów w 10 rozdziale, gdzie mówi tak, albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę. Boć jeszcze maluczko, bardzo maluczko. On to napisał 2000 lat temu. A jak my byśmy się dzisiaj wyrazili? Bardzo maluczko, jeżeli on powiedział, to już nas dzielą może godziny w porównaniu do całego wieku Ewangelii. Dlatego też jeszcze maluczko. A wszystkie doświadczenia skończą się wraz z pokusami. Jeszcze maluczko, a Królestwo Boże zajaśni wiecznie nad nami. Udział w tym Królestwie sam pragnę wam życzę, to daj nam Boże. Amen.